Pa našemu panu nech bude za to, že my môžeme náš vzrok, náš duchový vzrok skierovať na Neho samého. I že tak, jak pán Jezus v rozmowie s Nikodemem povedal, že by ten, ktorý spojrzał, uvieril, zostal uvoľnený od jadu tego węża, tak ten, kto spojrzy na Golgotę, tam, kde zostal wywyższony Syn Człowieczy, že dožije zbawienia. Chciałbym powiedzieć, że tylko króciutko nawiązać do tego, co tu Wojtuś mówił. On mówił o tym, jak my często rozłączaliśmy się, to znaczy żegnaliśmy się w Bieszczadach, mówiliśmy o tym miejscu Słowa Bożego, które wszyscy znamy. Pan Jezus na górze przemienienia, to wszyscy trzej ewangeliści o tym piszą. Tam Piotr mówi, Panie, dobrze nam tu być. I ten Piotr, który był zawsze taki pełen inicjatywy i taki był prędki, to zapomniał o tym, żeby trzeba czwarty namiot dla nich trzech zrobić. I on tylko pomyślał o tych, o Panią, o Jezusie, o tym mistrzu, o Eliaszu i o Mojżeszu. I on mógł dobrze nam tu być. I my znając tą historię, wiemy, że oni zeszli z tej góry. Pan Jezus nawet im powiedział, żeby o tym nie mówili. Dopiero Piotr po zmartwychwstaniu w swoim liście o tym pisze. Ale oni tam zaraz byli skonfrontowani z tą twardą rzeczywistością. Tam było 9 uczniów Pana Jezusa i tam był ten młody człowiek, którego ojciec przyprowadził, a oni nie mogli sobie z tym dać rady, co miało miejsce. Ten młodzieniec, ten chłopak był opętany. I chciałbym powiedzieć, że my po powrocie do domów, po takich dobrych chwilach, jakie tutaj przeżywamy, możemy natrafić na coś takiego że nieoczekiwanego, ale negatywnego. Ale wiedzmy jedno, że Pan Jezus jest zwycięzcą i Pan Jezus powiedział, wykonało się i to spojrzenie na Golgotę, o tym, co my ciągle mówimy tu i w naszych pieśniach wyrażamy, to jest dla nas takim wyjściem z tych różnych trudnych sytuacji. Dzisiaj mamy pamiątkę ostatniej wieczerzy i ja się cieszę, że możemy to wspólnie razem obchodzić i chciałbym powiedzieć, że to jest taka szczególna chwila i tak jak już może i mówiłem, szczególnie między braćmi czy w indywidualnych rozmowach, ja jestem bardzo wzruszony, gdy przychodzi nam uczestniczyć w wieczerzy, w pamiątce tej ostatniej wieczerzy. I ubolewam nad tym, że nieraz tak do tego się podchodzi, tak bardzo z przyzwyczajenia raz w miesiącu, pierwsza niedziela czy trzecia, tak zależnie jak tam jest w zborach ustalone, no to się załatwia. I wiemy, że taka obojętność czy przyzwyczajenie do tego, to było już w tych czasach, kiedy w pierwszym wieku, kiedy zbory powstawały, było zborów coraz więcej. My wiemy, że Żydzi według tych swoich przepisów to odprawiali pamiątkę, tą Paschę, odprawiali bardzo dokładnie według przepisów, jakie były wówczas obowiązujące. No ale po tym, jak przychodzili, nawracali się ci, którzy pochodzili z pogan i tak dalej, to różne te zwyczaje były, różnie się to odprawiało i apostoł Paweł był zmuszony, szczególnie to jest ujęte dokładnie w liście do Koryntian, napisać, jak należy to obchodzić. I w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, apostoł Paweł pisze tak, ja tylko, bo brat będzie usługiwał do wieczerzy, brat Andrzej, ja tylko chciałbym nawiązać do pewnych miejsc. Tu jest napisane w 26 wierszu, albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten z tego kielicha byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. W przekładzie interlinearnym jest powiedziane, śmierć Pana zwiastujecie aż do Jego przyjścia. I chciałbym powiedzieć, że właśnie uczestnictwo w tej wieczerzy jest takim szczególnym sposobem zwiastowania. I my to mamy czynić aż do przyjścia naszego Pana. Aż do przyjścia. To jest takie coś takiego szczególnego, co tu jest powiedziane. I chciałbym powiedzieć, że w pierwszych zborach, w pierwszym wieku chrześcijaństwa, kiedy powstał żywy Kościół Jezusa Chrystusa, oni łamali na co dzień chleb po domach. Na co dzień, tak? Bo oni tak bardzo oczekiwali przyjścia tego Pana. Oni byli tak gotowi na to przyjście Pana, że powstało takie nawet rozczarowanie, jak Pan nie przychodził, a zaczęli umierać ludzie. Pan nie przyszedł, a już zaczęli umierać. I chciałbym powiedzieć, że ten problem powstał nawet wtedy i apostoł Paweł musiał napisać do Kolosenców takie wyjaśnienia, żeby ci, którzy odeszli do Tesalonicenców, musiał to napisać, żeby się nie martwili, że nawet jeśli już umarli ci, ale to oni powstaną, kiedy Pan przyjdzie. I ja chcę tylko przez to powiedzieć, jak wielkie było oczekiwanie na przyjście Pana. Chciałbym powiedzieć, kiedy Pan Jezus był wzięty w górę w dzień 40, kiedy było ten dzień wniebowzięcia, to ci uczniowie patrzyli. Oni najpierw, jak im powiedział, że mają czekać jeszcze na zesłanie Ducha Świętego, to pierwsze pytanie było: Panie, czy w tym czasie naprawisz to, na co my czekamy, a czegoś dotychczas nie zrobił? Oni myśleli o odbudowaniu Królestwa Izraelskiego, wyrwaniu spod panowania Rzymian, no bo cała Palestyna była po zdobyciu przez Pompejusza była pod panowaniem Rzymian, a to był naród, który dążył do wolności, a oni teraz no, są w niewoli. I oni: Panie, czy w tym czasie... My wiemy, co Pan Jezus odpowiedział, ale teraz, bo to nie ten temat, ale ten temat wieczerzy, ale chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus został wzięty w górę, a On w ciągu tych 40 dni ciągle się im pokazywał wielokrotnie i z nimi rozmawiał. I teraz jak On był tak wzięty w górę, to oni tam myśleli, może za chwilę znowu będzie z powrotem. Nie no, takie różne rzeczy były i różne były te oczekiwania. I ci aniołowie mówią, że tak jak poszedł, tak wróci, tak? I wszyscy czekali, że On wróci. I to oczekiwanie było takie autentyczne. I chciałbym powiedzieć, jeśli my na kogoś oczekujemy, to my się do tego musimy przygotować, prawda? To jest coś normalnego. Jeśli ma być jakaś wizyta, coś takiego, kto był w wojsku, to wie, że jak miało jedną gwiazdkę więcej albo dwie beleczki, to już był sądny dzień w koszarach. Nie, no tak było, bo ja też byłem dość długo w wojsku, to wiem, że wszyscy na to oczekiwanie się przygotowywali, ale w miarę czasu potem to jakoś osłabło. I jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że uczestnictwo wieczerzy to jest takim szczególnym sposobem zwiastowania i my sobie musimy z tego zdawać sprawę. I apostoł Paweł, on tak bardzo wyraźnie to wszystko opisał, jak to ma być, jak to ma się odbywać. I my zaraz będziemy o tym jeszcze słyszeć, ale chciałbym powiedzieć, że każdy z nas ma wiedzieć o tym, że jeśli ja uczestniczę w tej pamiątce wieczerzy, to ja muszę przystępować, tak jak tutaj jest powiedziane, z oczyszczonym sercem. Już Pan Jezus mówi, jeśli czujesz, że coś się złoży na ołtarzu, a ty jeszcze nie uregulowałeś wszystkiego, to wróć i załatw to, tak? Żeby być przygotowanym na tą taką szczególną społeczność. I chciałbym na jedno zwrócić uwagę. Apostoł Paweł, cały ten pierwszy list do Koryntian, to koncentruje na tym, co było najważniejsze dla niego, na tym, co zostało dokonane na krzyżu Golgoty. I on mówi: śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł, bo ja, tak jak tu pisze apostoł Paweł, nie uważam za rzecz potrzebną, co innego umieć i co innego głosić, niż Jezusa onego ukrzyżowanego. Chciałbym powiedzieć, apostoł Paweł był na owe czasy wykształcony, a on nic innego nie chciał umieć, ale tylko to, co zostało dokonane na krzyżu Golgoty. My, gdy popatrzymy na list do Rzymian, który tutaj był cytowany, chciałbym powiedzieć, jak Marcin Luther tłumaczył Nowy Testament na język niemiecki, to on list do Rzymian nazwał Piątą Ewangelią, bo tam jest tak dokładnie wyjaśniona droga zbawienia. A apostoł Paweł w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale zaraz mówi, że my znamy wszyscy te słowa, nie trzeba szukać, albowiem ponieważ mądrości Bożej świat nie poznał Boga, przez mądrość upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących. Gdyż Żydzi się cudów domagają, a Grecy mądrości szukają, ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego. Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo. Lecz samym powołanym i Żydom, i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Możemy powiedzieć, że takim ewangelistą wszechczasów, który głosił Ewangelię w mocy, to był apostoł Paweł. O tym wiemy dokładnie. On pisał listy, on głosił Ewangelię. My wiemy, że nie chodził po różach, przechodził najróżniejsze trudności, ale on nic innego nie głosił, ale tylko poselstwo o krzyżu. I on pisze, że Żydzi byli zgorszeni, bo oni oczekiwali cudów. Bardzo często my oczekujemy cudów. Grecy mówili, no znowu jakiś tam dla idei jakiejś, którą głosił, zginął. No szkoda go, no ale Grecy wiedzieli, że był w swoim czasie Sokrates. Też za swoje przekonania poniósł śmierć, więc o jeden więcej, który poniósł śmierć, to dla nich nie było nic wielkiego. Oni nad tym przechodzili do porządku dziennego. Ale tu jest napisane, ale nam, którzyśmy uwierzyli. I dlatego chciałbym powiedzieć, że to dla nas ma być mocą i my się tego nie możemy wstydzić. Nam się tego nie wolno wstydzić. Chciałbym powiedzieć, że kiedyś mieliśmy taki okres w naszym zborze w Cieszynie, jeszcze przy ulicy Przepilińskiego, na starym miejscu. Mieliśmy przez pewien krótki okres czasu taki kontakt z taką parafią katolicką, z dziekanem. Ten dziekan był takim człowiekiem, przyszedł, bo to wiadomo, że ich przenoszą, i przyszedł pewnego dnia do nas do domu, najpierw tam parafianki, czy może przyjść, się skontaktowały z nami i przyszedł i żona otwierała drzwi, trzy pozdrowienia, powiedział, proszę sobie wybrać stosowne i usiadł przy stole i mówi, kapelusz położył na stole i mówi tak, panie, wyście są chrześcijanie, ja was obserwuję już tu 5 lat, mówi o Marii, nie będziemy mówić tylko o Jezusie, bo jakbym o Marii, o świętych, to muszę zabrać kapelusz i klamkę chwycić z drugiej strony, taki z humorem i mówi, mówmy o tym, co nas łączy. I chciałbym powiedzieć, że mieliśmy wiele razy społeczność, on przychodził albo dzwonił, nawet prosił, miał jakiś tekst, miał mieć z tego tytułu kazanie. I to było tak chyba z pół roku, ja mówię, panie, uważaj pan, bo już te dewotki już do pana donoszą, do biskupa. On mówi, ja się nie boję, ale doszło do tego, jednakże go przenieśli. Mieliśmy spotkanie, kolejne spotkanie. On przyprowadził jeszcze ze sobą 2 księży. Jeden z nich był w jego wieku, razem byli wyświęceni z tego samego dekanatu. No on, jak potem na zakończenie powiedział, jestem wśród was po raz ostatni i już od jutra odprawiam mszę w innym miejscu. Na drugi koniec kurii go przenieśli, ale na tym spotkaniu, na którym byliśmy wtedy, usługiwaliśmy też na temat Krzyża Golgoty, bo to jest taki właśnie temat dla mnie bardzo drogi. I taka dziewczyna, nawiasem mówiąc, potem późniejsza obecna żona syna Tomka, ale jako taka 16-letnia dziewczyna śpiewała taką pieśń na wzgórzu samotnym wśród skał, Krzyż szorstki i haniebny stał. To jest znana pieśń. I chciałbym powiedzieć, tam jest ten refren, pod krzyżem jest miejsce Twe, miliony tam dusz znalazły się już, a wciąż jest jeszcze miejsca dość. Ja miałem obowiązek po tym zająć się tymi księżmi, którzy tam byli, nie? I jak ta pieśń była śpiewana, tam są 3 zwrotki, znasz chyba tą pieśń, bo ona jest w tym śpiewniku, jak on się nazywa, ten? Proszę? Nie, nie w pielgrzyma, w tym. Proszę? No i w czasie śpiewania tej pieśni ja patrzę, jak ci jeden i drugi ksiądz tak dyskretnie te łzy ociera, no łzy u mężczyzny to nie są nic falebnego na ogół. I potem jednak nie dało rady ich chusteczki. Im rozpłakali się jeden i drugi. Ten jeden miał 50 lat, ten drugi miał niespełna 40. I po zakończeniu nabożeństwa odwraca się do mnie ten 50-letni, chwycił mnie tak: Panie, wie Pan, ja dopiero w czasie śpiewania tej pieśni zrozumiałem, co to jest dzieło odkupienia dokonane na Golgocie. Ja jestem 25 lat już kapłanem. No i mówi tak głośno, tak dalej, to jest coś wspaniałego. No potem mówił ten dziekan, żegnał się mu się, że jest wśród nas po raz ostatni. No ponieważ trzeba było się nim zająć i mój syn tam wielokrotnie go odwiedzał, tego księdza, no bo jak on mówi, to wspaniała wieś, on to zrozumiał, to mu to trzeba przybliżyć. Ta kuchara, która tam u niego była, to jak ci sekciarze przychodzili, to on zawsze kawę zadysponował, to aż grzytała zębami, ale w końcu ksiądz proboszcz mówi tak: wiecie co, ja mam 50 lat, 25 lat jestem kapłanem. To jest dobry fach, gdybym choć był murarzem, ale co bym ja robił? Zostawcie mnie już w spokoju. Przykre, chciałbym powiedzieć. On był poruszony tym, co jest powiedziane, tym zwiastowaniem o krzyżu. To jest napisane w Słowie Bożym, o tym my śpiewamy. Te wszystkie pieśni, które mamy o krzyżu Golgoty, o spojrzeniu na krzyż Golgoty, one przemawiają do słuchaczy. Nie to takie jakieś, no nie chcę do tego tematu poruszać, ale te pieśni duchowe, to one przemawiają i szczególnie dla mnie są takie drogie, te pieśni o krzyżu Golgoty. I to jest nasz obowiązek, głoszenie o krzyżu Golgoty. I chciałbym powiedzieć, kiedy apostoł Paweł pisał ten list, to on pisał: albowiem jam wziął od Pana. To poselstwo głoszenia on wziął od samego Pana. I chciałbym powiedzieć, że w liście do Galacjan, ten list do Galacjan to jest taki bardzo osobisty list apostoła Pawła, chyba ten najstarszy z listów zachowanych, on pisze o tym, że on to, co głosi, to wziął od Pana i to wziął po to, nie po to, żeby się podobać ludziom. W pierwszym rozdziale listu do Galacjan jest napisane, 11 wiersz: oznajmuję wam, bracia, iż Ewangelia, która jest opowiadana przeze mnie, nie jest według człowieka, albowiem ja ani jej wziął, ani się nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. My to mamy zapisane. Apostoł Paweł był przez pewien okres czasu, blisko 3 lata był na osobności w Arabii i on brał od Pana. On miał ten kontakt, on się uczył, a dlatego, że to było od Pana, on to posłusznie przekazywał dalej. Dlatego to przynosiło owoce. I gdy my tak popatrzymy na te podróże misyjne apostoła Pawła, ten basen Morza Śródziemnego, gdzie wszędzie on był, gdzie głosił, to widzimy, jakie owoce to przyniosło. Dlatego, że on głosił to poselstwo o krzyżu. Oczywiście on mówił też i o innych sprawach, ale w centrum jego zwiastowania był krzyż Golgoty. I gdy ktoś przychodzi i ktoś zaczyna mówić o różnych sprawach, a pomija krzyż Golgoty, to ja zawsze stawiam zapytanie, znak zapytania, co ty, człowieku, głosić. I chciałbym powiedzieć, że poselstwo o krzyżu Golgoty jest tą radosną nowiną. Jest nowiną o zwycięstwie. I wiemy, że w czasach rzymskich, Imperium Rzymskiego, kiedy Pan jest tyle mowa o Ewangelii, to kiedy jakiś zwycięzca wracał, budował bramy, wieniec i tak dalej dostawał. I byli tacy, którzy się opowiadali za albo przeciw. I na wiadomość o zwycięstwie to było trzeba zawsze zająć stanowisko. Dlatego każdy, kto usłyszy Ewangelię, to musi zająć stanowisko. Tak lub nie. ja tu braciom opowiadam, to tak może humorystycznie trochę zabrzmi, ale ja żadnych żartów za kazalnicy sobie nie pozwalam. Ale taki przykład tylko powiem, jak taki jeden brat, staruszek, taki bardzo, bardzo zwykły byśmy powiedzieli człowiek, który owszem bardzo czytał pilnie Słowo Boże, ale tak jak to, co było pisane, to nie bardzo umiał czytać, dlatego on był takim stróżem w fabryce, ale nie na portierni, no bo tam były już przepustki i tak dalej do przeczytania. On tylko chodził koło płotu i pilnował. Ale w domu swoim był, on już był wdowcem, mieszkał z córką i córka wyszła za mąż, no i zdjęcie, młode małżeństwo. I on mieszkał razem z córką, córka go zaopatrywała. Także nie miał żadnego niedostatku, no ale on był sam, a córka no, jako dziecko chodziła do szkółki i tak dalej, ale no, nie nawróciła się, wyszła za mąż za, no, za katolika, to znaczy tak jak u nas. No i razem żyła, szanowała ojca i miała ta córka jeden problem. Jak ktoś przyszedł do ich domu, to on na piętrze miał swoje pomieszczenie, swój pokój, to ta córka mówiła, ten stary ma takie dobre ucho, że jak tylko ktoś przyszedł, zaraz chodził na dół, siadał przy stole i głosił krótko Ewangelię. Powiedział i odchodził. I to nieraz sprawiało kłopot, tej córce była zażenowana, no bo sobie tego nie życzyła, no a różni ludzie przychodzili. I kiedyś kolejny raz przychodzi jakieś małżeństwo odpowiedniej wiekiem do tych młodych ludzi. No i słyszę, już ten stary schodzi po schodach. No i siada przy stole i zaczyna głosić Ewangelię. I ten młody człowiek, który słuchał, tak słucha, mówi: Panie, wie Pan co, ja żyję jak to zwierzę, ja w nic nie wierzę. Tak Pan mówi? To niech mi to Pan napisze. No i córka da kartkę i ten napisał: żyje jak to zwierzę, w nic nie wierzę. No i ten to dał córce tą kartkę, żeby mu przeczytała, bo to było pisane. No i teraz córka przeczytała, zgadza się, złożył do kieszeni, wstaje i wychodzi. Panie, na co to Panu? To jest mi potrzebne. Panie, na co to Panu? Pójdzie z tym Pan do naszego farosza? Nie. To na co to Panu? O, wie Pan, jak ja stanę przed stolicą Chrystusową, a Pan mnie zapyta, czyś temu Panu Kowalskiemu głosił Ewangelię, to ja powiem: tak, głosiłem i nawet mam dowód na piśmie. Chciałbym powiedzieć, że tego, ten był tak dotknięty, że miał cały, no musimy szczerze powiedzieć, zepsuty wieczór ten młody człowiek, no bo on cały czas o tym myślał, o tym, co powiedział, co napisał, co wyznał. A ten staruszek karteczkę wziął i poszedł do swojego pokoju. Chciałbym powiedzieć, ja to podam jako przykład, w taki prosty sposób on głosił i on się tego nie wstydził. I on jest bez wymówki. I dlatego jest tutaj powiedziane, że jeśli my na przykład mamy tu w tym uczestnictwo, to my w szczególny sposób zwiastujemy to dzieło zbawienia, które zostało dokonane na krzyżu Golgoty. Ja się muszę bardzo śpieszyć, żeby chociaż troszeczkę ten trudny temat, taki bardzo aktualny temat wyczerpać. Chciałbym na chwilkę zwrócić się do Starego Testamentu. Nie wiem, czy słyszeliście albo zetknęliście się z takim wyrażeniem jak kodeks Noego. Czy to jest znane? To jest takie miejsce Słowa Bożego, które mówi o tym, jak Noe wyszedł z korabia, to Pan do niego przemówił i wtedy, 9 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, i wtedy Pan dał pewne takie prawa. I te prawa Żydzi, dopóki nie było dane, nie był dany zakon Mojżeszowi, to w Izraelu tego przestrzegali. W 9 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej jest powiedziane, przeczytam takie słowo: po wyjściu z korabia Pan powiedział, co można spożywać i tak dalej. Ale jest taki straszny wiersz tutaj zapisany, 6 wiersz, który mówi, kto wyleje krew człowieka, przez człowieka krew jego wylana będzie, bo na wyobrażenie Boże uczyniony jest człowiek. W Starym Testamencie było takie straszne prawo, życie za życie, krew za krew, ząb za ząb, oko za oko. I tu jest napisane, kto wyleje krew człowieka, zabije człowieka, to musi za to ponieść śmierć. Taki wyrok był w Starym Testamencie. I my żyjemy w okresie Nowego Testamentu, trudno nam sobie wyobrazić, ale takie prawa były. I gdy my czytamy Stary Testament, to wiele takich, o takich przypadkach, o wydarzeniach czytamy, że byli zabijani życie za życie. I dlatego ja, jak komuś ten usłużę, to raczej polecam Nowy Testament, żeby nie czytać od pierwszej Księgi Mojżeszowej, ale to, co już jest dostosowane, te nowe prawa, które Pan Jezus prowadził przez swoje przyjście. I chciałbym powiedzieć, tu jest powiedziane, że kto wyleje krew człowieka, jest mowa o przelaniu krwi. I czytamy dalej w następnych księgach mojżeszowych, już czytamy o obowiązku pomszczenia przelanej krwi. Jest powiedziane bardzo wyraźnie, że jeśli ktoś zabije człowieka, to jego powinowaty powinien go za to zabić. A więc krew za krew, życie za życie. I już w drugiej księdze mojżeszowej czytamy taką wzmiankę, kiedy Mojżesz wspomniał o miastach azylu. Chciałbym powiedzieć, to jest druga księga mojżeszowa i z tego bym przeczytał takie miejsce, druga księga mojżeszowa, 21 rozdział. 21 rozdział, 12 wiersz mówi tak. Kto by uderzył człowieka, który by umarł, śmiercią umrze. Lecz kto by nie czyhał na kogo, ale by go Bóg podał w rękę jego, naznaczy miejsce, na które będzie miał uciekać. Chciałbym powiedzieć, że tu jest taka pierwsza wzmianka, którą czytamy w Starym Testamencie, w Księgach Mojżeszowych. Jeśli taki wypadek zaistniał, że ktoś zabił człowieka niechcący, to dla niego należy ustalić takie miejsce, to miejsce azylu, gdzie taki, który popełnił zbrodnię, ale niechcący, by się mógł schronić. I to jest taka pierwsza zapowiedź. Dlaczego ja o tym mówię, to za chwileczkę. I chciałbym powiedzieć, że w 4 Księdze Mojżeszowej, w 35 rozdziale, to już jest bardzo dokładnie opisane, gdzie te miasta azylu miały być. I jest powiedziane, że miały być te miasta azylu po jednej i po drugiej stronie Jordanu. Trzy miasta przed Jordanem, a dla tych 2,5 pokolenia, a 3 miejsca po drugiej stronie Jordanu. I te miejsca były wyznaczone i nawet były wyznaczone trasy, gdzie ten, który zabił, ten morderca, miał uciekać. I te miasta były obsadzone, należały do Lewitów. A Lewici byli tymi, którzy rozsądzali sprawę. Taki, który uciekł do tego miasta, zwracał się do starszych tego miasta, którzy siedzieli w bramie miasta i przedstawiał im sprawę. I teraz, jeśli oni uznali, że on zabił niechcący, to mu udzielali azylu. A jeśli rozsądzili, że ten człowiek popełnił zbrodnię i przychodził powinowaty, to oni go wydawali. I w tych miastach azylu przebywali ci azylanci. I teraz takie pytanie, jak długo? Tu jest napisane, że, i to w tym samym rozdziale jest napisane, przebywali aż do śmierci najwyższego kapłana. To jest bardzo ciekawe, że przebywali do momentu śmierci najwyższego kapłana. I gdy ten najwyższy kapłan umarł, to była ogłaszana tak jak u nas się to teraz nazywa amnestia, i taki zostawał uwolniony, mógł wrócić i ten powinowaty, który może jeszcze żył, nie miał prawa się zemścić. I to było tak bardzo wyraźnie tutaj ustalone i ja tylko to przeczytam, 35 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej jest powiedziane, albowiem w 25 rozdziale druga część jest napisane, gdzie by był uciekł i tam będzie mieszkał aż do śmierci kapłana najwyższego, który jest pomazany olejkiem świętym. I w 28 wierszu jest napisane, albowiem w mieście ucieczki swojej mieszkać ma aż do śmierci kapłana najwyższego, a po śmierci kapłana najwyższego wróci się on mężobójca do ziemi osiadłości swojej. A więc jest ogłoszona amnestia i on wtedy wraca. Jaki to ma związek z wieczerzą, z tym, o czym my teraz chcemy mówić. Ja tylko jeszcze może taki przykład już, no teraz już nie, ale bardzo się interesowałem historią i w czasie wojny różnymi wydarzeniami i było takie wydarzenie, to jest troszeczkę takie może tylko pokazać takie skojarzenie z tym prawem, które ustalił Mojżesz. W czasie wojny wiadomo państwa, tam rzucają szpiegów na swoje tereny przeciwników i jeden z ostatnich szpiegów niemieckich, który został zrzucony do Ameryki, kiedy się dostał do, został schwytany, został skazany na karę śmierci. On się chyba nazywał Erich Gimpel. I to było ciekawe, że on skazał, no szpieg, wojna, to dla szpiega tylko no, w Ameryce krzesło elektryczne. I ten skazaniec czekał w kolejce tam, no, ile tam będzie tego czasu trzeba, zanim on, no bo tam przeciętnie 30 egzekucji wykonywano dziennie. I on czekał i w tej celi śmierci to jest się tylko 24 godziny, a tak to normalnie jest wśród grupy więźniów. I tak się zdarzyło, że akurat ten miał wyznaczony ten dzień śmierci, to znaczy ten dzień, kiedy miała być egzekucja i akurat umarł prezydent Roosevelt. On już był stary, on już był czwartą kadencję, nie? I tych 30, którzy byli skazani na karę śmierci i mieli wyznaczony ten dzień, kiedy to miało być wykonane, ta egzekucja, to akurat umarł prezydent i nie wiem, czy to jest tak w Stanach Zjednoczonych, w Konstytucji było. W każdym razie to miało coś z tym wspólnego, tak jakby ten nastąpiła ta amnestia w związku z tym, że prezydent umarł. Nie? I on został uwolniony i on był potem dosyć znany w Nowym Jorku, bo założył nawet restaurację i tak dalej. I o nim było dosyć głośno. Ja o tym tak czytałem i to potem jakoś tak dziwnie z tym skojarzył i nie wiem, czy tam w Stanach Zjednoczonych takie to prawo istnieje. W każdym razie po tym wszystkim od razu Senat amerykański uchwalił, że nie można takich starych dziadków mieć prezydentów i ustalili tylko, że dwie kadencje mogą być, sprawować tą funkcję. Ale to tak ściśle było mi związane z tym. I teraz to pytanie, jaki to ma związek z tym, co my dzisiaj mówimy, przypominamy sobie tą ofiarę Pana Jezusa. Gdzie jest to miejsce azylu dla nas w okresie Nowego Testamentu? Chciałbym powiedzieć, że to miejsce azylu to jest Golgota, gdzie umarł ten najwyższy kapłan. I chciałbym powiedzieć, że to jest tak bardzo wyraźnie napisane w liście do Hebrajczyków, którym myśmy się nim już tyle zajmowali. W liście do Hebrajczyków, gdy my porównujemy cały ten list, to wiemy, że to jest pokazanie pomostu tego, co było w Starym Testamencie i tego, co zostało zmienione w związku ze śmiercią Pana Jezusa. I tu jest powiedziane w 10 rozdziale, zresztą to jest w kilku miejscach, ale w 10 rozdziale jest powiedziane w 14 wierszu, albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. Gdy my czytamy ten rozdział 10, zresztą inne miejsca, bo cały ten list jest taki wspaniały, nawiązuje do tego, co było w Starym Testamencie i co zostało zmienione w Nowym Testamencie w związku z ofiarą Pana Jezusa poniesioną na krzyżu Golgoty. I chciałbym powiedzieć, że w Starym Testamencie kapłan, który wchodził raz w roku do tej ubłagalni, gdzie była skrzynia przymierza, on wchodził tylko raz w roku, najwyższy kapłan. I musiały być składane ofiary, to wszystko jest tam dokładnie w Księdze Mojżeszowej opisane. On to wszystko musiał wykonać, te wszystkie przepisy, i on wchodził raz w roku do tego miejsca najświętszego. I chciałbym powiedzieć, że on po tym oczyszczeniu jednak dla pewności, on miał koło tej swojej szaty, ten najwyższy kapłan miał jabłka granatowe i dzwoneczki i wszyscy słuchali, jak tam wszedł, czy żyje, bo jakby nie był doskonale oczyszczony, to on padł trupem. Ja interesowałem się tym, no a jakby tam się przewrócił, padł trupem, kto by go stamtąd wyniósł, nie? I chciałbym powiedzieć, że Żydzi byli praktyczni. On na prawą nogę to miał uwiązaną linę i on wchodził tak i to za sobą ciągnął. To było dla pewności. I chciałbym powiedzieć, że tu w tym 10 rozdziale jest powiedziane, że tą ofiarę było trzeba powtarzać. I to było powtarzać trzeba co roku. A tu jest powiedziane raz na zawsze doskonałą ofiarę. Czyli raz na zawsze. I to dzieło odkupienia to zostało dokonane raz na zawsze. I to jest coś, z czego my możemy skorzystać. I tylko dzięki czemu? Dzięki śmierci naszego Pana Jezusa, który powiedział, wykonało się. Jeszcze na chwileczkę, proszę, miejcie cierpliwość, chciałbym przeczytać jeszcze takie miejsca z Księgi Izajasza, proroka, które tam nam najwięcej o śmierci naszego Pana Jezusa mówią. Gdy my czytamy Księgę Izajasza, proroka, to dowiadujemy się o nim, zresztą taką nazwę ma, że to jest prorok mesjanistyczny. I on najwięcej mówi o cechach Mesjasza, on mówi o tym, co on ma dokonać i to niespełna 8 wieków przed jego przyjściem. Jest taki rozdział, który jest rozdziałem 53, który mówi o śmierci Pana Jezusa. Ale mówi nie tylko o śmierci, ale o tym, że był wzgardzony i on jest tutaj przedstawiony nie takim, jakiego oczekiwali Żydzi. Oni oczekiwali Mesjasza, który będzie takim mocnym, potężnym mężem, tak jak Dawid zjednoczył królestwo i doszli do takiej świetności. I oni oczekiwali takiego Mesjasza. Dlatego ten 53 rozdział im nie odpowiadał. I chciałbym powiedzieć, że tak jak każdy chłopiec żydowski, ja już chyba mówiłem o tym, był nauczany przez tych nauczonych w piśmie i on musiał znać wiele, musiał znać cały te 5 księg mojżeszowych, ale musiał znać wiele miejsc ze Starego Testamentu i proroków. Oni tego rozdziału nie nauczali, bo to im nie odpowiadało. Chciałbym powiedzieć, że nie nauczali również tych miejsc, 42 psalm, rozdział Księgi Izajasza proroka, który mówi o zbawieniu dla pogan. To, co jest naszym udziałem, tego też nie uczyli, bo oni byli tego nastawienia, że zbawienie jest tylko dla Żydów, Mesjasz jest ten, który przychodzi dla Żydów. I chciałbym powiedzieć, że Żydzi, nauczyciele żydowscy pomijali ten 53 rozdział. A w tym 53 rozdziale czytamy o misji Pana Jezusa. To, co było zapowiedziane po upadku pierwszego człowieka w grzech, tam już była pierwsza zapowiedź dzieła odkupienia. To Pan do Adama, do Ewy przepowiedział. To była pierwsza zapowiedź, ja już do tego był czas biegnie i do tego nie wracam, ale chciałbym przeczytać teraz parę wersetów z tego 53 rozdziału, bo ten prorok Izajasz tak bardzo dokładnie wszystko opisuje. I tu jest napisane tak, od trzeciego wiersza może przeczytam. Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, świadomy niemocy, jako zakrywający twarz swoją. Najwzgardzeńszy, mówię, skądeśmy go za nic mieli. Zaiste on niemoce nasze wziął na siebie, a boleści nasze własne nosił, a myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych. Kaść pokoju naszego jest na nim, a sinością jego jesteśmy uzdrowieni. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. Tu można by każdy wiersz na temat każdego wiersza bardzo wiele powiedzieć, bo to są cechy Mesjasza i to, co on wszystko przeżył, to tu jest opisane. Ja chciałbym tylko na moment się skupić na wierszu 6. Tu jest powiedziane, wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, wszyscy zgrzeszyli. To pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian w 16 rozdziale. Ale chciałbym powiedzieć, że tu jest takie zdanie napisane, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. My wiemy, że kiedy Pan Jezus był na Golgocie, to był taki moment, że Pan Jezus zawołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To był moment, kiedy ta obrzydliwość grzechów całego świata była na nim, że Bóg na moment się odwrócił. Ale my wiemy potem, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, jak powiedział, wykonało się. Ale był taki moment na chwilę, że On się odwrócił. Pan się od swojego Syna, obciążonego grzechem całego świata, odwrócił. I tu jest napisane, bo Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. Tu jest użyte słowo w oryginale hebrajskim. Ja nie znam hebrajskiego, dlatego dużo korzystam z konkordancji. I tu jest użyte takie słowo avon. To słowo avon jest po raz pierwszy użyte w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, kiedy Pan rozmawia z Kainem, kiedy zabił Abla. To ja to może przeczytam, żeby nie było jakiegoś niedomówienia. 4 rozdział, 9 wiersz. I rzekł Pan do Kaina, gdzież jest Abel, brat twój, który odpowiedział, nie wiem, Izalim, ja stróżem brata mego. I rzekł Bóg, cóżeś uczynił, głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. I 13 wiersz, wtedy rzekł Kain do Pana, większa jest nieprawość moja, niż by mi ją odpuścić miano. Tu jest użyte po raz pierwszy w Starym Testamencie to słowo avon. A więc grzech był tak duży w oczach Kaina, on sobie nie wyobrażał, że ten grzech może być przebaczony. I taki grzech, tu jest to samo słowo użyte. A więc to, co było nie do pojęcia, że może być przebaczone, to tu jest powiedziane, Pan włożył taką nieprawość na Pan Bóg, na Jezusa. I to się wykonało. Prorok Izajasz tak bardzo dokładnie wszystko przepowiedział. Ja tylko jeszcze jedno miejsce bym przeczytał tego 53 wiersza, rozdziału, który tu jest. 9 wiersz mówi tak, który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada nie została znaleziona w ustach jego, który to lud podał niezbożnym grób jego. Kiedy Pan Jezus chodził z uczniami, to On mówił, że o swojej śmierci raz i drugi i trzeci. Uczniowie tego nie rozumieli. I Pan Jezus mówił o tym, że On zmartwychwstanie na trzeci dzień, że On zmartwychwstanie. On wszystko bardzo dokładnie powiedział. A tu jest powiedziane, który to lud podał niezbożnym grób jego. Zgodnie z tymi praktykami i prawem, jakie za czasów Pana Jezusa było obowiązujące, każdy, kto został skazany na śmierć i stracony, to był niegodny prawidłowego pochówku, takiego pogrzebu. I na Golgocie były dwa doły otwarte i tam wrzucano tych, których stracono. Jeszcze po śmierci dla tych nieboszczyków, na te ciała, były jeszcze dwa otwarte groby. Do jednego wrzucano tych, którzy byli uduszeni i ukamionowani, a do drugiego wrzucano tych, którzy byli powieszeni i ukrzyżowani. Taka była gradacja. To no, coś takiego to jest dla nas niezrozumiałe, ale tak było praktykowane. I Pan Jezus miał zostać wrzucony do tego otwartego dołu, który był tam na Golgocie. Można sobie wyobrazić Golgota, to straszne miejsce, ten odór rozkładających się ciał, bo te doły były otwarte i tam miał być wrzucony Pan Jezus. A Pan Jezus powiedział, że zmartwychwstanie z grobu. I my tu czytamy o tym, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany i już umarł. To taki ten potajemny uczeń Pana Jezusa, a to był Józef z Arymatii. On, to piszą wszystkie cztery Ewangelie, przyszedł śmiało do Piłata, prosząc o ciało Jezusowe. Dlaczego on musiał przyjść do Piłata? Bo ten, który ferował ten wyrok śmierci, to był jedyny ten, który mógł pozwolić, żeby to ciało zostało w prawidłowy sposób pogrzebane. I chciałbym powiedzieć, że ten Józef z Arymatii, który był potajemnym uczniem Jezusa, doszedł do takiego momentu, że teraz musiał wyznać, że on jest jednak uczniem Pana Jezusa. I on był przygotowany na dzień pogrzebu. Tak samo i Nikodem. I chciałbym powiedzieć, że Piłat, kiedy przyszedł do niego Józef z Arymatii, to był możny pan, to był członek Sanhedrynu i o nim czytamy, że on nie zgadzał się na śmierć Pana Jezusa. Czyli to nie był werdykt tego Sanhedrynu jednogłośny. I z takim człowiekiem się liczył Piłat i on kazał sprawdzić, czy już umarł jakoś prędko. I zezwolił na zdjęcie tego ciała. I chciałbym powiedzieć, że teraz ten, który przyszedł do Pana Jezusa w nocy, Nikodym, i ten, który był tym potajemnym uczniem, oni teraz zdjęli to ciało Jezusa i zanieśli na miejsce, gdzie był grób wykuty w skale, gdzie jeszcze nikt nie leżał. I oni odprawili ten pogrzeb. My czytamy, że Nikodym, który to balsamowanie zwłok, to się zajmowały kobiety, a tu jest napisane, że 100 funtów tej maści kupił, tego, co służyło do balsamowania, to starczyło na 6 nieboszczyków i on tego nie robił, a teraz on to wszystko razem z Nikodym i Józef robili na oczach wszystkich oskarżycieli, prawda? I ci, którzy widzieli, gdzie Pan Jezus został złożony, ten kamień został przywalony, to chciałbym powiedzieć, że zwrócili się do Piłata, bo mówili, że ten zwodziciel jeszcze mówi, że zmartwychwstanie. Więc dali pieczęcie i pilnowali żołnierze tego kamienia, żeby nikt nie wykradł ciała Pana Jezusa. Ale co chciałbym powiedzieć, dlaczego ja zwracam uwagę akurat omawiając pamiątkę tych dwóch, którzy pogrzebali Pana Jezusa, odprawili ten pogrzeb. Maria ani Jan nie byli w stanie tego zrobić. Piotr i pozostali uczniowie, najbliżsi Jezusa, obserwowali to całe wydarzenie z daleka. Pan przygotował tych dwóch, ale ci, którzy ten pogrzeb odprawili, pozbawili się prawa uczestnictwa w tej wieczerzy paschalnej. Bo każdy, który dotykał umarłego, był przez 24 godzin nieczysty. Ale oni nie patrzyli na to, bo wiedzieli. Oni byli Duchem Bożym prowadzeni, ja to, tak to rozumiem, że oni już nie potrzebują uczestniczyć w tej wieczerzy paschalnej według zwyczaju, jak nakazał Mojżesz, jak to było przy wyjściu z Egiptu, bo ta ofiara już została dokonana i oni już w tym nie muszą uczestniczyć. I oni nie uczestniczyli. I chciałbym powiedzieć, że oni nie żałowali z tego tytułu, ale nie patrzyli na te zwyczaje i oni przez to, że oni odprawili ten pogrzeb, dali taki dowód, że oni uwierzyli, że Jezus umarł i ta ofiara została dokonana. I tutaj chciałbym powiedzieć każdemu z nas, że nastąpi taki moment, czy ty jesteś może tak takim no, dyskretnym naśladowcą Pana Jezusa, nie? No, wszyscy wiedzą, że porządny człowiek, ale tylko tyle, nie? Jeden młody człowiek, jak na nabożeństwach młodzieżowych usługiwał, to mówił tak, wiesz, jak przyjdziesz do akademika albo przyjdziesz do internatu i rozkładasz książki, na pierwszym miejscu postaw Biblię, to już wiedzą, żeś ty z tych świętych, nie? No ale nieraz ją trzeba tak schować pod kocem, żeby nikt nie widział, nie? Jest taki moment w życiu, kiedy musimy się zdecydowanie opowiedzieć i to miało miejsce w przypadku Nikodema i Józefa z Arymatii. Chciałbym powiedzieć, te wszystkie momenty mówią nam o czym? O wypełnieniu tego dzieła odkupienia. O tym, że to wykonało się i że ta obietnica dla pogan, która w pojęciu narodu izraelskiego nie była dla pogan. Ja tylko przeczytam te dwa miejsca na zakończenie, 65 rozdział Księgi Izajasza, proroka mówi tak, objawiłem się tym, którzy się o mnie nie pytali. Znaleziony jestem od tych, którzy mnie nie szukali. Do narodu, który mnie nie nazywał imieniem moim, rzekłem, otom ja, otom ja. Chciałbym powiedzieć, że to jest obietnica dla nas i tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, że dzięki tej obietnicy, która została zapowiedziana blisko 8 wieków przed śmiercią Pana, przed przyjściem Pana Jezusa, już jest powiedziane, że zbawienie będzie również udziałem pogan. Żydzi mieli takie nastawienie, że tylko dla nich jest Jezus. I my wiemy, że Piotr musiał być tak bardzo przekonany przez to widzenie, będąc w domu garbarza, Szymona Garbarza, w Jopie, że ma iść między pogan, ma iść tam, gdzie go Pan posyła. A my wiemy, kiedy on przyszedł, że on nie zaczął mówić, no dziękuję, żeście mnie zaprosili, ale od razu zaczyna tego, wy wiecie, że się nie godzi między was przyjść. Takie było nastawienie. I tu jest powiedziane tak bardzo wyraźnie, Piotr prawdopodobnie tego nie był nauczany, tych miejsc Słowa Bożego, bo według tych różnych komentarzy, które czytam, jest napisane, że Żydzi pomijali te miejsca. W psalmie 98 jest również powiedziane o zbawieniu dla pogan. W 49 rozdziale jeszcze tylko przeczytam i troszeczkę cierpliwości już kończę. 49 rozdział Księgi Izajasza mówi tak, 6 wiersz, druga część. Przetoż dałem Ciebie za światłość poganom, abyś był zbawieniem moim aż do kończyn ziemi. A w 98 psalmie jest napisane, 98 psalm mówi nam, oglądały wszystkie granice ziemi zbawienia Boga naszego. I w drugim wierszu jest napisane, objawił Pan zbawienie swoje przed oczyma pogan, oznajmił sprawiedliwość swoją. Kończąc już chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże nam tak bardzo wiele mówi o ofierze Pana Jezusa. I kiedy my mamy sobie przypominać tą pamiątkę, to jest tak wiele miejsc, które zapowiadały to dzieło odkupienia, a w Jezusie Chrystusie to wszystko zostało wypełnione. I nie mam prawa i chyba nikt tego nie robi, żeby obwiniał uczniów. Oni byli przez 3,5 lat nauczani, a kiedy szli do Emaus, ci dwaj, to mówią do Jezusa, a myśmy się spodziewali. Jesteśmy tak bardzo zawiedzeni. Dlatego chciałbym powiedzieć, że nieraz tak trudno zrozumieć dzieło odkupienia, że to jest dla mnie, że to jest dla nas. I chciałbym, żeby każdy z nas, przychodząc teraz przed oblicze Pana, gdy się będziemy modlić i brat będzie już usługiwał do wieczerzy, żeby sobie uprzytomił, że Pan umarł za nas, ale że Pan umarł za mnie. Za mnie osobiście. Może jeszcze jeden przykład tylko na zakończenie. Taki mój przyjaciel, brat, się nazywa Charles Reichenbach, to jest Szwajcar, ale z tego kantonu francuskiego. On bardzo dużo zajmuje się rozwojem państwa Izrael w świetle proroctw starotestamentowych i on mi, ja się bardzo dużo od niego też mogłem nauczyć, bo z nim podróżowałem. On Księgę Izajasza to zna na wylot i bardzo dużo o tym mówił. I on bardzo często przebywa w Izraelu i zawsze, kiedy jest w Jerozolimie, to zawsze idzie do ściany na stanąć przy ścianie śmierci, tak to pooglądać. No oczywiście od tej strony męskiej, bo tam jest druga. I on tam przychodzi i mówi, że tam jest zawsze bardzo dużo turystów, wiadomo, zwiedzają. Tam przychodzą Żydzi, ci jeszcze z tymi pejsami, przychodzą się modlić. Tam przychodzą ludzie, Żydzi z całego świata. I on tam kolejny raz był, a potem 2 tygodnie później był u nas w Polsce i opowiadał to wydarzenie. Przyszedł i stanął tak przy tym murze, przy tej ścianie płaczu i podchodzi do niego taki stary, sędziwy Żyd, z długą, białą brodą i z tym kapeluszem, tak jak ci już nauczyciele żydowscy, mówi, chodź, potrzebujemy dziesiątego, nie? Żydzi uważają, tak jak przy wieczerzy paschalnej było minimum 10 osób, oni uważają, że jeśli się wspólnie trzeba modlić, żeby modlitwy były wysłuchane, musi być ta liczba minimum 10 zachowana. I on mówi, choć potrzebujemy 10. Akurat ten brat takich semickich rysów nie ma, ani wąsów nie ma, ani brody nie. I mówi, choć potrzebujemy. A on mówi, nie mogę. Dlaczego? Bo ja jestem chrześcijaninem. I wtedy ten Żyd mu zadał takie pytanie. Kto ukrzyżował Chrystusa? I ten brat tak zadrżał, jaką dać odpowiedź. Powiem, że Żydzi, to mnie tu pobiją. Powiem, że Rzymianie, no to jest taka wykrętna odpowiedź. A on się pyta, no kto? Odpowiedz, kto krzyżował Jezusa. A wtedy on odpowiedział, ja moimi grzechami. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi rzadko płaczą, ale ten Żyd się rozpłakał, taki strumień łez, odwrócił się i odszedł. Ten brat mówił, bo on to mówił u nas na kazaniu w zborze, mówi, zadrżałem, jak on mi to pytanie zadał. I prosiłem, Panie, daj mi właściwą odpowiedź. A ten Żyd tak ponaglał. No. I Pan mu dał odpowiedź. I chciałbym o to poprosić, żeby każdy z nas, gdy teraz będziemy sięgać po ten chleb i po ten kielich, żebyśmy sobie to uprzytomnili, że ja moimi grzechami, tak jak śpiewa Halina Kudzin, nie